Śniadanie w Radiu Gdańsk, czyli o polityce bez krawata.
Tak spoglądam na gości, faktycznie bez krawata.
Bez.
I sami politycy. A pierwsza, Agnieszka Pomaska, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry, witam.
Andrzej Jaworski, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam serdecznie, dzień dobry. Oraz
Bogdan Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Witam serdecznie.
Marek Leśniński, witam państwa. Dzisiaj może dla wielu zaskoczenia, że to ja prowadzę. No, tak wyszło. Wakacje cały czas mamy, ale polityka cały czas, można powiedzieć, kipi. Kipią też sprawy trochę takie, które bulwersują i są, mają wymiar bardzo dramatyczny. Mówię oczywiście o Kamiennej Górze. Na pewno państwo zwróciliście uwagę na to wydarzenie. No i pewno pojawiło się także w waszych głowach pytanie, dlaczego takie rzeczy się dzieją. Ale nie o to chciałem pytać. Dzisiaj jest pogrzeb tej 10-letniej Kamili. Myślę, że sprawa znajdzie jakiś rychły swój koniec w sądzie, no bo sprawca się przyznał. Natomiast w międzyczasie byliśmy świadkami pewnej drastyczności, która dotyczy w jakiś sposób środowiska dziennikarskiego, medialnego, czyli jeden z tabloidów opublikował drastyczne zdjęcia zabitej dziewczynki. No i także pytanie się pojawiło, czy w ogóle można takie rzeczy robić i w jaki sposób chronić społeczność przed takimi rzeczami. Pytanie, czy można w taki sposób tutaj zastosować jakąś cenzurę i czy nie podniesie się larum, że jest to jednak kneblowanie mediów. Proszę bardzo.
No ja szczerze mówiąc bym odchodziła od tego, żeby nazywać tego typu publikacje dziennikarstwem. Myślę, że dziennikarzom należy się, tym, którzy wykonują swój zawód rzetelnie, odpowiedni szacunek i tego typu, nie wiem jak to nazwać, akcje skandalizujące, no nie należy traktować jako dziennikarstwo. Ja myślę, że jednak jest... Ja absolutnie jestem przywiązana do wolności mediów i do tej idei, ale są pewne granice, dlatego że czasem ta wolność przeradza się w coś, co nie jest istotą wolności w mediach i dlatego no, mam nadzieję, że sprawa się znajdzie w sądzie i że też na drodze sądowej zostaną wytyczone pewne standardy zachowań tak zwanych dziennikarskich.
Ale mamy Radę Etyki Mediów, na przykład, która wyznacza pewne, prawda, powinna wyznaczać
standardy. To mam nadzieję, że w tej sprawie wyznaczy i będzie miała jakieś stanowisko. Ja nie wiem, czy takie stanowisko było, nie zauważyłam go. Jeśli Rada Etyki Mediów nie spełni swojej roli w tym względzie, no to być może rzeczywiście trzeba odwołać do innej instancji, czyli do sądu, bo zresztą tabloidy niejednokrotnie przekraczały pewne granice. My politycy jesteśmy w pewnym sensie do tego przyzwyczajeni, chociaż nie ukrywam, to nie jest fajna sprawa, jak o sobie my też pewnie każdy z nas o sobie przeczytał kłamstwo i nie bardzo mógł z tym walczyć. A ludzie niestety... Ja to rozumiem, biorą gazetę do ręki i w niektóre rzeczy wierzą.
Ale czy w politykach wtedy nie pojawia się właśnie w dwójnasób pokusa taka, żeby w jakiś sposób spenalizować taką rzecz i przy okazji spróbować ograniczyć tę wolność, która przekracza pewne granice.
Dlatego mówię, ja nigdy, jeśli dotyczy to polityków, czy nawet naszych spraw, no nie będę interweniowała, bo wiem, czym to grozi, jakie są konsekwencje, ale mówimy o zupełnie innej sytuacji. To nie dotyczy polityków, tylko dotyczy dobrego smaku przede wszystkim, jakiegoś wyczucia, jakiejś wrażliwości, którą media też jednak powinny mieć, powinny pełnić jakąś misję, a tej misji wtedy, kiedy jej brakuje, to rzeczywiście, nie mówmy o cenzurze, bo to nie chodzi o cenzurę, nie chodzi o to, żeby czegoś zabraniać, ale żeby jednak trzymać się pewnych standardów, bo gazeta, to nie są gazety, które są, nie wiem, jest jakiś ograniczony dostęp do nich. Każdy może ją zobaczyć, może zobaczyć je dziecko i to też trzeba chronić tych, którzy no, nie do końca świadomie mogą wybierać.
Z drugiej strony, gdyby nie było popytu na takie treści, to pewno
no to jest oczywiście inna sprawa. To jest inna sprawa. Ja przyznam się szczerze, ja znam tę sprawę, o której rozmawiamy z przekazów innych mediów. Nie trzymałam gazety w ręku. Jakby nie, na szczęście nie dołożyłam się do poczytności tej publikacji.
Trzymał gazetę w ręku?
Też nie czytałem tej gazety. Wczoraj próbowałem trochę sprawdzić w internecie, jak wyglądała ta gazeta. Na szczęście zdjęcia były zamazane, a jeżeli chodzi o sam fakt, to rzeczywiście wprowadzić cenzurę to byłoby coś dużo gorszego niż można byłoby się spodziewać, bo w pewnym momencie ta granica cenzurowania mogłaby przekroczyć to, co nazywamy wolnością słowa, a tutaj w tego typu sprawach powinno działać prawo i jeżeli sądy karałyby w sposób właściwy, nie bałyby się pewnych mocnych wyroków, to podejrzewam, że do takich sytuacji by nie doszło. Jeżeli ta gazeta, zamieszczając to zdjęcie, miała świadomość i robiła to z premedytacją, aby zwiększyć sobie nakład i zwiększyć sobie, krótko mówiąc, zyski, to ukaraniem w tym przypadku, karą powinno być zasądzenie takiej kwoty dla rodziny zmarłego dziecka, która byłaby dużo większa niż zysk ze sprzedaży tego egzemplarza i wtedy bez żadnej cenzury dochodziłoby do sytuacji takiej, że osoby, które podejmują decyzję o tym, co ma być zamieszczone, bardzo mocno by się nad tym zastanowiły. Natomiast to nie jest problem tylko i wyłącznie tak zwanych tabloidów. Dzisiaj i w telewizji publicznej, ale zwłaszcza w telewizjach prywatnych mamy coraz więcej programów, które wzbudzają agresję, które budzą duży niesmak, które zachęcają dzieci i młodzież do zachowań, które można byłoby nawet nazwać zachowaniami, które mają łamać prawo. I zwłaszcza gry komputerowe, które są bardzo mocno lansowane przez wszystkie media, które mają bardzo dużą dozę nienawiści, powodują, że niejako część społeczeństwa uodparnia się na tak zwane drastyczne przekazy, których być nie powinno i nawet już na nie nie zwraca uwagi. To jest też ten element, z którym musimy sobie jakoś poradzić. A sprawą dużo ważniejszą niż samo zamieszczenie tego zdjęcia jest fakt bestialskiego zamordowania tego dziecka i będziemy oczekiwać odpowiedzi na pytanie, dlaczego do tego doszło, czy ta osoba była pod wpływem jakichś środków. Podejrzewam, że chyba tak, bo do takiego bestialstwa raczej nie dochodzi.
Po takich zdarzeniach często też pojawia się pytanie o przywrócenie najwyższego wymiaru kary, czyli kary śmierci. To w tej chwili ze względów formalnych jest niemożliwe, ale pytanie się pojawia. Jeden z tych, którzy kołaczą, nazwijmy to, do tego świata polityki od lat, Janusz Korwin-Mikke, jasno mówi, nawet ostatnio chyba właśnie o tym mówił, że postulat przywrócenia kary śmierci to jest jeden z elementów jego programu.
Tylko, że to jest takie działanie pod publikę. My dzisiaj, jeżeli byśmy bardzo poważnie chcieli podejść do przepisów prawa, to bezwzględny areszt dożywotni w trudnych warunkach, nie w żadnych luksusach, byłby tym elementem, który byłby karą wystarczającą, doskwierającą oczywiście i tego typu osoby nie powinny być traktowane jako osoby, które mają dożywotne sanatorium, tylko pracują dla społeczeństwa i to w najcięższych warunkach. Oczywiście wszystko zgodnie z zasadami BHP, natomiast to byłaby kara dotkliwa, gdyby taka osoba do końca życia pracując rozmyślała nad tym, co zrobiła, może by się czegoś nauczyła. Jeżeli dzisiaj przestępcy, którzy są skazywani, idą do więzienia, traktują to jako przechowalnię i element, kiedy mogą przygotować kolejne przestępstwa, to jest właśnie ten chory system, który należy zmienić i jestem przekonany, że to jest jedno z większych problemów naszego społeczeństwa, a z drugiej strony widzimy też chociażby te sprawy z ostatnich dni, kiedy policja policja bardzo brutalnie reaguje w momencie, kiedy jest przystąpienie do egzekucji komorniczych w stosunku do osób pokrzywdzonych, a nie reaguje wtedy, kiedy reagować powinna. I to jest dyskusja, która nie jest dyskusją akademicką, tylko dyskusja, która dotyczy naszych podstawowych praw wolnościowych jako osób, które chcą bezpiecznie poruszać się w społeczeństwie, mieć ochronę ze strony państwa.
Pan Bogdan Dąbrowski miał w ręku gazetę,
nie miałem
o której mówiliśmy.
W ręku gazety, natomiast sam fakt, którym się zorientowałem, na pewno bulwersuje. Zgadzam się z tym, że no mamy też narzędzia prawne, które mogą, że tak powiem, zaspokoić te nasze oczekiwania i bulwersującą sytuację. Też wydaje mi się, że też brakuje pewnej takiej solidarności środowiska, bo wiele środowisk ma swoje wewnętrzne uregulowania i penalizuje w ramach swego środowiska pewne takie zachowania swoich członków. Myślę, że też warto by było, żeby środowisko tej czwartej władzy...
Znaczy, nie wiem, czy państwo spoglądali na te różne komentarze. Właśnie w środowisku dziennikarskim no, spotkał się to z jednoznacznym, można powiedzieć, potępienie.
No to dobrze świadczy i myślę, że to jest ważne.
A ja pytam o to też, czy przy okazji właśnie politycy nie są kuszeni tym, żeby jednak jakiś knebel dodatkowo założyć na media. Nie, i wtedy, no... że tak powiem, dziecko zostanie trochę wylane z kąpielą, bo to dotknie w końcu tych, nie o których... chodziło.
Zgadzam się z tym. Na pewno nie ma tutaj takich zapędów ze strony polityków, żeby zakładać knebel. Wiemy, że czwarta władza ma swoje prawo i jest potrzebna w tym życiu publicznym. To jest bez wątpienia. Oczywiście jak każda z tych władz musi rzeczywiście w tym swoim środowisku, to co jak wcześniej powiedziałem, reagować na tego typu zjawiska.
A wracając do tego drastycznego zdarzenia i próby odpowiedzi na pytanie, czy musiało do tego dojść i czy by nie doszło, gdyby, że tak powiem, prawo, o którym tutaj pan poseł Jaworski wspominał, jednak miało swoją skuteczność w egzekwowaniu i w jakby, co tu ukrywać, też ograniczeniu pewnych praw, które obecnie posiadają ci, którzy powinni być karani, a są, co się często przypomina, resocjalizowani.
No zdecydowanie tak, tylko że spójrzmy trochę szerzej na to. Zresztą myślę, że i zarówno tutaj koleżanka poseł, jak i poseł Jaworski to też na to jakby zwracali uwagę. Szerzej trzeba spojrzeć na zjawisko, na to, co się dzieje w mediach, szczególnie w mediach prywatnych. Przemoc przecież dzisiaj bulwersuje nas to Kamienna Góra, ale przecież trwa proces dwojga młodych ludzi, którzy zabili z premedytacją i wręcz w taki sposób brutalny rodziców. No, a komentarz, a jakie były motywy, szczególnie tej młodej dziewczyny, która mówiła, że jeszcze zabrakło jest jakiegoś płaszcza. Nie znam, ja nie oglądam tego typu zdjęć czy filmów, ale widzimy, że przemoc jest wszędzie, więc myślę, że samo penalizowanie czy wzmocnianie oczywiście jak najbardziej, ale jeżeli my się jako społeczeństwo nie do tego problemu inaczej nie podejdziemy, to będziemy mieli chyba coraz większy problem.
Ale może to już wynika w jakiś sposób z takich słabych ogniw, albo coraz bardziej osłabionych ogniw, które są taką...
No więzi rodzinne.
No właśnie, ten pierwszy mechanizm immunologiczny na tą patologię, to powinna być rodzina, prawda? Jeżeli rodzina czuje, że jest w jakiś sposób jej byt, nie wiem, zagrożony i tak dalej, to zaczyna pękać wszystko. Cały czas o tym się mówi, prawda?
Oczywiście pan redaktor ma rację, tylko zwróćmy uwagę, że dzisiaj rodzina nie jest w stanie funkcjonować, jeżeli nie ma pomocy ze strony państwa. I na ten temat moglibyśmy, podejrzewam, dyskutować też godzinami, ale w tym konkretnym przypadku chodzi o to, że jeżeli nasze dzieci, nasza młodzież zostanie pozbawiona sama sobie i jedyną ich zabawą, zajęciem wolnego czasu będą gry komputerowe, w których nagrodą jest za zabicie coraz większej liczby osób na ekranie, to coś w tej psychice zostaje. Jeżeli zaczniemy rzeczywiście odbudowywać rywalizację, która dla naszych dzieci, naszej młodzieży jest potrzebna, ale rywalizację tą pozytywną. Więcej zajęć sportowych, więcej różnego rodzaju zawodów, których młodzież, dzieci mogą rywalizować, ale właśnie pozytywnie, to na pewno zmieni się podejście do wielu rzeczy i nie będzie dochodziło do tak dużej agresji, jaka w tej chwili jest czy w szkołach, czy poza szkołami, ze względu właśnie na nakręcanie tej spirali przez telewizję.
No ja się nawet zgodzę, tylko jak do tego ma się taki sceptyczny wasz stosunek, mam na myśli PiSu, do tego, żeby posyłać dzieci do przedszkoli, chociaż widzę, że to ewoluuje, albo co do tego, żeby posłać dzieci później do szkoły, bo akurat wiemy, że dla dzieci z tych rodzin patologicznych...
musi powiedzieć trochę rzeczy nieprawdziwych, aby potem powiedzieć coś
dla dzieci
miłego.
Z tych rodzin patologicznych rzeczywiście te pójście do szkoły w wieku o rok szybciej jest w pewnym sensie zbawieniem i wyrwaniem ich często z trudnego środowiska, oderwaniem ich od telewizora, bo rzeczywiście te szkoły, tu pełna zgoda co do analizy, też uważam, że na to powinniśmy stawiać, ale trzeba zwrócić uwagę, że rzeczywiście szkoły są coraz lepiej, w wielu przypadkach są naprawdę świetnie przygotowane do tego, żeby dzieciom zapewniać opiekę tam, gdzie jest potrzeba, na cały dzień do godziny 17, czasem do 18. Na pewno dobrze to wygląda, chociażby w Gdańsku, różnie to wygląda w mniejszych miejscowościach, chociaż też często zależy, to są kwestie często indywidualne, od zaangażowania dyrektora, od zrozumienia sprawy przez burmistrza czy wójta, ale tu muszę powiedzieć, z panem posłem się zgadzam co do analizy, rzeczywiście powinniśmy stawiać na takie aktywne spędzanie czasu przez dzieci.
Jeżeli, przepraszam, że zgadzam się do analizy, to też nie wprowadzajmy naszych słuchaczy w błąd. Prawo i Sprawiedliwość nie mówi o tym, że dzieci nie mają chodzić w takim czy w innym wieku do szkoły, tylko mówią o tym i dlatego też pewnie później wrócimy do referendum, aby to rodzice mieli decydujący wpływ na to, w którym roku ich pociechy powinny do szkoły iść. I to jest też jedno z podstawowych praw obywatelskich, aby rodzice mogli decydować o swoich dzieciach.
No to może w 8 albo w 9 roku życia.
A nie wtedy, kiedy będzie się to wydawało temu czy innemu politykowi z Platformy Obywatelskiej, który zjadł wszystkie rozumy.
Ale to czemu
jeżeli
w wieku 7 lat dziecko ma iść do
szkoły? Jeżeli chodzi o te bardzo negatywne elementy, to one nie dzieją się w szkole czy poza szkołą zaraz jak się skończą zajęcia szkolne, tylko największe nasilenie i śledzenie dzieci przed monitorami jest w godzinach późno popołudniowych, bo wtedy widzimy cały wysyp różnego rodzaju zachowań właśnie w mediach społecznościowych, a nie wtedy, kiedy dzieci są w szkole czy kiedy wracają do domu i
no tak,
powinny
no,
odrabiać
tak.
lekcje.
Ale
czy
tak do końca jednak ze szkołą chyba nie jest dobrze, bo nie wiem, czy państwo wiecie, ale według statystyk wzrasta liczba dzieci i to małych dzieci, już nie mówię o tym, że to później skutkuje na ich przyszłość, wzrasta dzieci, które mają problemy natury emocjonalnej, delikatnie mówiąc, i stają się klientami, też tak nie powiem ładnie, różnego rodzaju poradni psychologicznych, psychiatrycznych nawet.
Ale to nie jest wina szkoły, to nie jest wina szkoły niestety.
Jest często taki termin jak psychoza szkolna i ona, tak. Po prostu dzieci nie dają sobie rady z tym, czego się od nich w jakiś sposób wymaga. Z drugiej strony nie wymagać od dzieci, to jest zaprzeczenie, prawda, procesowi.
Ja uważam, że za bardzo trzymamy dzieci pod kloszem, taka jest chyba nasza natura, to jest chyba większy problem.
Do spraw dzieci, chociażby tych, które właśnie w jakim wieku powinny pójść do szkoły. Za chwilę wrócimy, albowiem temat referendalny to jest temat, który no, po pierwsze chyba głowy polityków w jakiś sposób rozpala w ostatnim czasie. A teraz chwila przerwy.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
A dzisiaj o tej polityce dyskutujemy wraz z Agnieszką Pomaską z Platformy Obywatelskiej, Andrzejem Jaworskim z Prawa i Sprawiedliwości i Bogdanem Dąbrowskim z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Proszę bardzo, mam przed sobą chociażby dwa poczytne dzienniki, Rzeczpospolita i Gazeta Wyborcza i oczywiście na pierwszej stronie musi być jakiś tytuł związany z wydarzeniem, które rozpala umysły Polaków, a polityków w szczególności. Wojna na referenda, to tytuł z Rzeczypospolitej, Gazeta Wyborcza, na przykład referendum jak koncert życzeń. I tak się, że tak powiem, sytuacja nabrała pewnego dynamizmu od czwartkowego wystąpienia, czy też orędzia, jak są niektórzy, pana prezydenta Andrzeja Dudy, który zapowiedział, że nie zostaną dopisane, znaczy nie wyjdzie z inicjatywą dopisania kolejnych pytań ważnych dla na przykład opozycji reprezentowanej przez pana posła Jaworskiego, tylko wystąpi do Senatu o to, by przy okazji wyborów parlamentarnych odbyło się kolejne referendum. No i oczywiście, jak to zwykle bywa, jeżeli on występował z taką inicjatywą, to obecnie rządząca koalicja, znaczy partia, poddała krytyce te pomysły, a wcześniej krytyce były poddawane oczywiście te pomysły referendum autorstwa, powiedzmy sobie, byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Ja mogę powiedzieć, że jak jestem na wielu spotkaniach, ale także czy w sklepie, czy na rynku, czy gdzieś na spacerze, to raczej nie spotkałem nikogo, kto by na temat referendum chciał rozmawiać i myślę, że obywateli ten temat nie rozpala. On rozpala rzeczywiście bardziej dziennikarzy i polityków.
Powiedziałem o tym, że głównie głowy tak, polityków, no dziennikarzy.
A
też.
Jeżeli rozpala głowy obywateli, to myślę, że głównie ze względu na niezrozumienie, po co to referendum jest i dlaczego za to pierwsze referendum mamy zapłacić 100 milionów złotych i dlaczego w ogóle do tego referendum doszło, bo jeżeli spojrzymy na pytania, które mają być zadane, to jeżeli tutaj siedzi pani poseł, która jest przeciwko, znaczy jej partia jest przeciwko temu, aby z budżetów państwa partii nie były finansowane, to odpowie na to pytanie dokładnie w taki sam sposób w czasie referendum, jak ta osoba, która stwierdzi, że na przykład partie za mało dostają i należy ten system zmienić. Więc pytanie jest całkowicie pozbawione jakiegokolwiek sensu i po wynikach tego odpowiedzi na to pytanie, podejrzewam, że w tym studiu i w wielu studiach w Polsce będzie dyskusja, co osoby, które poszły do referendum i zagłosowały, miały na myśli, oddając swój głos.
Ale zapytam może, jeżeli chodzi o to referendum nie najbliższe, tylko to, które zostało zapowiedziane, późniejsze, tak?
Oczywiście.
Czy w ogóle ma ono szansę się ziścić, ponieważ...
To jest odpowiedź...
Tak spoglądam na panią poseł Pomaskę, no bo wiadomo, że ona reprezentuje oczywiście Sejm, Izbę Niższą, ale to Senat będzie podejmował.
To
Senat,
ja pana zaskoczę, macie... panie redaktorze. Ja nie zaneguję sensu referendów w ogóle, chociaż jestem zdecydowanym zwolennikiem tego, żeby pytania stawiać w sposób uczciwy. I też liczyć się z konsekwencjami, bo trzeba powiedzieć, że jeśli referendum byłoby wiążące, a zakładamy, że taki jest cel każdego referendum, żeby one było wiążące, a przynajmniej powinniśmy do tego dążyć, to wtedy referendum ma sens, jeśli ono jest rzeczywiście wiążące, a nie jest tylko jakimś takim sondażem, w którym niewiele osób weźmie udział. To trzeba mówić o konsekwencjach tych zmian. Ja się boję, że debata, która będzie prowadzona, kampania informacyjna, że nie będziemy w stanie dotrzeć z informacjami. W związku z tym oczekiwałabym postawienia pytań w sposób uczciwy. Na przykład jednocześnie stawiając pytanie o to, czy chcesz, no bo do tego się to sprowadza, krócej pracować, to jednocześnie powinniśmy postawić pytanie, czy chcesz mieć o 30, 40, a może i nawet więcej niższą emeryturę, albo czy chcesz mieć o 30-40% mniej zarabiać, bo takie są konsekwencje budżetowe tego typu zmian.
No, ale sama pani widzi, że już, że tak powiem, dodawanie poszczególnych elementów do pytania spowoduje, że no ten, do którego będzie się pytało, już przestanie cokolwiek rozumieć z tego, bo to się
bo to jest absolutnie granie pod wybory i to jest próba wpłynięcia na wynik wyborów, o to chodzi. Znaczy, niestety, ja bardzo żałuję, ale prezydent Duda stracił swoją szansę na takie dobre, nowe otwarcie swojej prezydentury i pokazanie, że jest prezydentem wszystkich Polaków. Pokazał, że przede wszystkim dzisiaj chce pomóc wygrać Prawu i Sprawiedliwości wybory, co w pewnym sensie rozumiem, ale jak rozumiem, nie to obiecywał w kampanii wyborczej. Tutaj Myślę, że znaczna część Polaków może czuć się rozczarowana, ale musimy rozmawiać o konsekwencjach, bo ja przyznam się szczerze, traktuję na przykład kwestię sześciolatków w sposób też bardzo prywatny. To znaczy na dzisiaj sześciolatki idą do szkoły, za chwilę się okaże, że jednak siedmiolatki. Będziemy mieli znowu awanturę, znowu rodzice nie będą wiedzieli, o co chodzi, bo największym minusem tej reformy, i to mówią sami rodzice, którzy posyłali dzieci do szkoły w wieku wcześniejszym lub późniejszym,
ale może nie będziemy rozmawiali teraz o tych sześciolatkach, bo to będzie jedno, to ma być jedno z pytań referendalne, tylko zapytałem, czy jest szansa w ogóle, żeby Senat, bo to Senat musi się zgodzić na to, żeby to, co już się stało, czyli ta koncepcja referendum już wpłynęła do Senatu, żeby ona w ogóle została przegłosowana.
Myślę, że jest szansa,
jak pani ocenia nastroje wśród swoich kolegów partyjnych w Senacie? Będą głosowali za tym, czy zrobią psikusa panu prezydentowi, tak żeby pokazać, że...
Nie, ja bym nie chciała, żeby to ktokolwiek traktował w kategoriach psikusa do gryzania. Jeśli prezydent Duda potraktował tę propozycję referendum jako odwet za referendum 6 września, to mimo wszystko należałoby potraktować jego propozycję jako propozycję poważną. Trzeba przyjrzeć się tym pytaniom. Chociaż zwracam uwagę, że konstytucjonaliści już podnoszą to, że w zasadzie te pytania, przynajmniej część z nich, nie powinna być przedmiotem referendum. No bo sześciolatki dotyczą naprawdę wybranej grupy i wąskiej grupy, a mają decydować o tym wszyscy, którzy dawno skończyli edukację, nie mają już dzieci w tym wieku.
Czyli
i
mówi
w ogóle nie dotyczą.
Pani o tym, o czym w jakiś sposób mówił też, wczoraj te głosy się pojawiły, pana profesora Zolla, o ważności tychże pytań. Profesor Zoll był przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego.
Profesor Domański, myślę.
Powinno o tym rozstrzygać.
Ja myślę, że też na ten aspekt powinniśmy zwrócić uwagę. On jest bardziej zasadniczy, niż sobie wyobrażamy.
Są ważne,
bo pytania, kiedy następne, z jakimi pytaniami, ile jeszcze tych referendów będzie, z jakimi pytaniami. I czy chcemy mieć demokrację bezpośrednią, czy parlamentarno-gabinetową. Na dzisiaj konstytucja trochę inaczej układa system w naszym państwie. Myślę, że on jest taki jak w całej Europie.
Czyli przepraszam, ale to jednak mam wrażenie, że to wygląda na takie robienie sobie psikusów jednak.
Nie, panie redaktorze, przepraszam, że wejdę w słowo, ale tutaj nie mogę się zgodzić z takim podejściem do sprawy, dlatego że mamy bardzo poważną sytuację, kiedy albo o tym, co się w naszym państwie dzieje, będą decydowali politycy, zwłaszcza politycy obozu rządzącego obecnie, z Platformą Obywatelską na czele, albo będą decydowali obywatele. Bo jeżeli chcielibyśmy porównać te dwa referenda, to po pierwsze nie jest prawdą, co powiedziała pani poseł, że Andrzej Duda postanowił w tej chwili realizować jakikolwiek program Prawa i Sprawiedliwości, tylko realizuje to, co mówił w czasie kampanii, kiedy ubiegał się o fotel prezydenta. Mówił wyraźnie, że doprowadzi do takiej sytuacji, aby spowodować przywrócenie poprzedniego stanu, jeżeli chodzi o wiek emerytalny.
Panie pośle,
i
ale
pani
to, czy...
poseł dzisiaj nie może mówić, że Polacy wcześniej, kiedy obowiązywało poprzednie prawo, zarabiali 30% mniej na emeryturze.
Ale
dzisiaj mamy sytuację taką, że prezydent Andrzej Duda realizuje to, co zapowiedział uczciwie w czasie kampanii wyborczej, ma do tego prawo.
Czy to
i
się
nie
powinno realizować
za pomocą
referendum? To jest kompetencja parlamentu.
Państwo, nie mówił o referendum, tylko, że to Platforma Obywatelska i niestety PSL w Sejmie także doprowadziły do tego, że ustawy, propozycje obywatelskie w sprawie referendum, pod którymi podpisało się 6 milionów Polaków, wrzuciliście do kosza. I dzisiaj, gdyby wasze postępowanie było właśnie prospołeczne, to te referenda by się odbyły i dyskusja by się na ten temat skończyła. Dzisiaj nie straszmy obywateli tym, że prezydent wprowadza cokolwiek nowego i robi to ze względów politycznych, robi to ze względów społecznych. 6 milionów obywateli, jeżeli się pod czymś podpisało, to należy do tego podchodzić bardzo poważnie. Jeżeli inne grupy obywateli będą chciały przeprowadzić referendum, zrobią akcję, uzyskają tak duże poparcie dla swoich inicjatyw, to także w sposób demokratyczny należałoby je rozpatrzyć.
A nie jest to przesada.
A jeżeli jakikolwiek polityk, który dzisiaj mówi o tym, że chce dodać takie czy inne pytanie, a nie jest w stanie zebrać nawet 1000 czy 2000 podpisów, to robi to tylko i wyłącznie po to, aby zaistnieć. I to, na tym polega różnica. Dzisiaj obywatele mogą zadecydować w referendum o bardzo ważnych, istotnych dla nich tematach, o których dyskusja nie toczy się, tak jak pani poseł powiedziała, w ostatnim czasie, tylko ta dyskusja toczy się od tak naprawdę chyba 2 lat.
Panie pośle,
natomiast
ale jeżeli...
Pytanie, w jesieni... ostatnie zdanie, panie redaktorze. Natomiast pytania i to referendum, które zostało przygotowane i będziemy mieli za parę dni Bogdana Borusewicza i marszałka Senatu i Bronisława Komorowskiego, byłego prezydenta Polski, to wiemy doskonale, że była to akcja tylko i wyłącznie polityczna, zrobiona ze względu na kampanię wyborczą i po to, aby Bronisław Komorowski mógł uzyskać trochę więcej głosów w drugiej turze, co się nie udało, a marszałek Senatu z Gdańska powinien się wstydzić, że poszedł właśnie w taką akcję i przez marszałka Borusewicza nasze społeczeństwo straciło 100 milionów złotych.
Panie pośle, jeżeli pan mówi o tym, że działania na przykład byłego prezydenta były działaniami, nazwijmy to, pod publiczkę też takie
co przyznała
emocją kierowane,
jedna z osób, która to, jest z jego obozu.
To na przykład państwa partia krytykująca takie postępowanie nie powinna postępować w podobny sposób i na przykład poczekać, na przykład do jesieni wyborów, kiedy otrzymacie, jak rozumiem, liczycie na to, otrzymacie legitymację taką, która pozwoli wam do przeprowadzenia już na forum parlamentu tych
I
działań.
Panie i tutaj to, redaktorze, pan... i właśnie to jest bardzo dobrze, że pan to powiedział, bo właśnie tutaj mamy tą sytuację polegającą na tym, że kiedy, mam nadzieję, Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory i by chciało i będzie chciało tego typu projekt pod Sejm przedstawić, to zaczęłoby się właśnie larum ze strony Platformy Obywatelskiej, że tutaj będzie coś robione wbrew zgody obywateli albo wbrew
nim. Ale to staniecie legitymację, będziecie mieli większość.
Ale dzisiaj w tych najbardziej istotnych... Różnica między nami polega na tym, że to nie my wiemy więcej i lepiej niż obywatele, tylko jeżeli już wybory są i są najbardziej istotne tematy, to niech obywatele odpowiedzą na pytania, czy chcą tego, czy nie chcą tego. I my się do tego dostosujemy.
Ale pan minister Dąbrowski powiedział jedną rzecz, że w ten sposób, że tak powiem, zmieniamy siłą rzeczy w praktyce ustrój polityczny, bo stajemy się powoli Szwajcarią,
no,
tak?
Właśnie chciałem o tym powiedzieć.
A przecież
to może
nie jesteśmy Szwajcarią.
Wczoraj, to jest zasadnicze pytanie,
jedną rzecz
które
powiedzieć
moglibyśmy
jeszcze
postawić.
Wczoraj na naszej antenie konstytucjonalista dr Marcin Wiszowaty powiedział coś takiego, że tak szczerze mówiąc instytucja referendów winna dotyczyć spraw może bardziej lokalnych, a sprawy istotne dla ustroju, dla funkcjonowania państwa powinny jednak zostać jako prerogatywy parlamentu,
ale kto
prawda?
Ma o tym decydować, co jest istotne dla obywateli, a co nie jest.
Ale
nie
obywatele, panie pośle, zadecydują
ustawę, ale to trzeba zadać, to zrobić inne referendum.
Mamy
o
ustawę o referendach. Mamy ustawę o referendach. Jeżeli dzisiaj jest coś dla ludzi ważne. Oczywiście, i to w konstytucji także.
Ale kto jest mocniej zapisany w konstytucji? Parlament, rząd, natomiast referendum jest, jak jest zapisane w zasadniczych sprawach, jakie to są zasadnicze sprawy?
Do tej pory jedyne referendum, które się odbyło i miało swój skutek, to było referendum
milionów obywateli podpisuje sprawie. Się pod jakimś wnioskiem.
To referendum
to
miało
jest
sens.
To właśnie zasadnicza rzecz dla tych obywateli. No, nikt się nie podpisał, czy nie było zebranych podpisów pod bzdurnymi propozycjami ze strony...
Panie pośle,
ja też mogę dać przykłady lokalne.
Dlaczego,
ludzie się podpisują, tylko później trzeba przyjść, trzeba być uczestniczyć i trzeba głosować.
Boi się obywateli. No, to jest właśnie najdziwniejsza rzecz. Platforma Obywatelska dzisiaj najchętniej chciałaby sama zdecydować o wszystkim. Najlepiej w gabinecie, w zamkniętym pokoju wieczorem 3 osób, może jeszcze z telefonem do Brukseli i wtedy by sytuacja była jasna. Nie bójmy się. Niech Polacy mają prawo się wypowiedzieć.
Panie
naprawdę.
Pośle, a patrzy pan na Grecję? Co tam myślą Grecy o tym, co jaką krzywdę wielką robi?
A pani jeszcze by chciała Grecję zmieniać, decydować o Grekach, o może o Rzymianach, ja... o nie wiem o kim jeszcze.
Ale co, uważa, znaczy, ma pani pan poseł uważa, że można wydawać pieniądze...
Odpowiada,
Chwileczkę, mogę proszę zadać państwa, pytanie.
To wy może ja,
czy panu poseł uważa, porozmawiajmy że publiczne pieniądze można wydawać bez końca?
Porozmawiajmy o Polsce, proszę państwa.
Grecję no właśnie, nie wydawajmy Grecja, naszych pieniędzy na problemy
Grecja
greckie.
Jest to jest na południu, tam jest inny klimat, inaczej wyglądają okolice, jest inaczej, Grecy mówią zupełnie innym językiem i pewno mentalnie jednak się różnią, mimo tych bliskich kontaktów w ostatnich czasach Polaków z Grekami. Natomiast pytanie zasadnicze, jeszcze raz, czy tutaj jeszcze pozwolę sobie pana posła Jaworskiego trochę pomęczyć, czy jednak nie warto poczekać na ten głos, który da Prawu i Sprawiedliwość no tę mocną legitymację, czyli mocne prawo do decydowania i później na przykład przeprowadzicie sobie siłą swoich głosów zakładaną przez państwa te ustawy, które na przykład, no nie wiem, wrócą ten czas pracy, o jaki wam chodzi w tych pytaniach, pozwolą tym sześciolatkom, rodzicom sześciolatków, bo ja myślę, sprawa jest zasadnicza, ale oczywiście na inną dyskusję, o podmiotowości rodziców przy decyzjach dotyczących ich dzieci. I jeszcze na przykład w sprawie lasów państwowych też wtedy będzie można porozmawiać, bo ja rozumiem, że tutaj te larum zostało podniesione między innymi dlatego, bo się obawialiście, że może jakiś ten proces prywatyzacji tej dziedziny, jaką jest
to
las.
To pytanie, kto chciał się prywatyzować, nikt nie jest w stanie odpowiedzieć, to ani wskazać.
Ale może poczekaj. Parlament ma możliwość.
Że Platforma Obywatelska rzuciła się na kasę lasów państwowych, która miała podobno iść na drogi lokalne, a na co poszła, tego nie wiemy. I obawialiśmy się i się obawiamy, że w kolejnym procesie łatania dziury budżetowej, tak jak były wyprzedawane kolejne elementy tak zwanych naszych sreber rodowych, może dojść także do sprzedaży lasów, więc
całą jest pewnością
zasadne. A PSL, panie ministrze, nie miałby i tak nic do powiedzenia w tej sprawie, bo Platforma by was przegłosowała i dobrze o tym wiecie.
To znaczy, jeżeli chodzi o te środki na drogi lokalne, to mogę stwierdzić autorytatywnie, ponieważ to akurat było zadanie, które mój resort realizował do tego roku i te wstępnie w budżecie mieliśmy środki zapisane na takiej pozycji, które 300 milionów złotych, więc te środki z lasów państwowych zdecydowanie zwiększyły do miliona, który był wcześniej zapisany w programie, a gdzie już w ostatnich latach trudno nam było znaleźć te środki na ten program. Także to z całą pewnością poszło na drogi lokalne.
Tylko, że jeszcze... pani poseł.
Nie, no ja tylko chciałam, bo to mnie zawsze zadziwia, ten wątek lasów państwowych, dlatego, że Platforma zaproponowała zmianę w Konstytucji, żeby jakby zagwarantować dostęp do lasów w Konstytucji i PiS tego nie poparł. Ja cały czas nie rozumiem, dlaczego.
Do lasów. Wy zaproponowaliście, Platforma Obywatelska zaproponowała, aby lasy państwowe były chronione konstytucyjnie,
tak, żeby były chronione,
ale że w tym samym momencie był zapis, że jeżeli będą inne ważne powody, dla których kawałek lasu może być sprzedana, to wtedy ten kawałek lasu zostanie sprzedany.
Nie, to nie było w tej propozycji. Pani...
Dokładnie tak było. No pani poseł, po raz kolejny pani nie czyta ustaw, które są głosowane w Sejmie.
Nie ustaw, mówi o zmianie w Konstytucji, której nie poparliście.
Ale miało być to zmienione ustawowo i dokładnie dyskusja cały czas na ten temat. Doskonale pani o tym wie, bo
albo pani nie czytała tej ustawy,
albo pani nie wie, czego ta ustawa dotyczyła, albo w tej chwili pani po prostu próbuje wprowadzić
słuchaczy
w błąd.
Ale to w każdym razie może
nie było tego zapisu, że można z ważnych przyczyn kawałek lasu sprzedać, to by takiej sytuacji nie było.
To nie można by było zbudować autostrad, sieci energetycznych i innej infrastruktury.
A co się stało z PKP Energetyka? Dokładnie taka sama filozofia funkcjonowania, że czegoś tam nie można zrobić albo można zrobić, a dzisiaj się okazuje, że Gdańska Energa straciła możliwość wykupienia spółki, która służyłaby rozwojowi i Gdańskiej Energii i naszej infrastrukturze, także tej, która jest traktowana jako infrastruktura obronna, tylko ze względu na to, że nowa pani minister infrastruktury ma taką siłę sprawczą, że bez żadnego problemu pozostała część rządu zgodziła się na to, abyśmy się pozbyli bardzo dobrej spółki.
Wracając
jeszcze
do instytucji
referendum, tylko że pan poseł jest nieuczciwy, bo pan poseł sugeruje, że my chcieliśmy pod taką przykrywką gdzieś tam prywatyzować lasy i oddawać je w prywatne ręce, czy wyprzedawać,
nie,
jakby
my
to wasze ulubione słowo
że
wyprzedawać.
My pokazaliśmy, że zrobiliście sobie taką furtkę.
Panie pośle, proszę nie przerywać.
A te furtki są po to, aby z nich korzystać. Nie, ale i doskonale pani o tym wie.
Mogę dokończyć.
Niech dokończy pani Pomaska.
zastrzeżenie dotyczyło celu publicznego. Rozumie pan poseł, co znaczy cel
ale
publiczny?
Ale cel publiczny dla was to może być także kwestia
antykorupcyjna
albo jakiejkolwiek innej rzeczy. Mamy zaufania do Platformy Obywatelskiej, do władzy Platformy Obywatelskiej, do marszałka Borusewicza, który 100 milionów złotych przeznaczył w tej chwili na referendum i tak dalej, i tak dalej. I nie ma co popadać w tej chwili w jakiekolwiek zdenerwowanie, bo doskonale pani wie, co przez ostatnie 8 lat pani poseł kłamie, a nie
dobrze. Zostawcie sobie państwo trochę energii na kolejną może edycję parlamentu, w którym, jak przypuszczam, liczę się, że się znajdziecie. Ale tutaj wracając do tego, panie pośle, czy nie lepiej jednak zostawić to faktycznie, bo to się w jakiś sposób powieli przy okazji wyborów parlamentarnych. Jeżeli wygracie te wybory, to będziecie sobie głosowali tak, jak chcecie.
Wtedy
referendum jest niepotrzebne.
Ale panie redaktorze, my nie chcemy wiedzieć lepiej. My chcemy wiedzieć, czego oczekują obywatele.
No ale to
i w tym momencie, jeżeli
macie
już
program
są wybory
wyborczy, pokazujecie ten program wyborczy,
za które musimy zapłacić, to możemy dzisiaj jednoznacznie zapytać Polaków, czy są za tym, aby to rodzice decydowali, kiedy ich dzieci mają iść do szkoły, czy są za tym, żeby lasy państwowe były raz na zawsze zabezpieczone przed jakąkolwiek
wyprzedażą. Panie pośle, ale to w bardzo prosty sposób, niech pan dopisze
tym,
to do swojego programu wyborczego na przykład,
systemu.
Te pytania i wtedy, jeżeli zostanie pan wybrany,
tym, żeby
to znaczy, że będzie pan, że ten program będzie miał szansę realizacji.
Problemu. Dlatego nie bójmy się głosu obywateli w tak ważnych tematach. No, naprawdę, jeżeli przeszukamy wypowiedzi różnych polityków, różnych partii, dziennikarzy, specjalistów, ekonomistów w tych tematach, o których dzisiaj mówimy, to zawsze jest jakaś wątpliwość dotycząca najróżniejszych elementów. I dzisiaj możemy doprowadzić do bardzo prostej sytuacji. Większość obywateli może raz na zawsze w tym temacie się wypowiedzieć. I to tych obywateli, którzy, jeszcze raz przypomnę, podpisali się pod wnioskami referendalnymi, które zostały złożone do parlamentu. Było ponad 6 milionów podpisów.
No, co i Platforma tej liczby, to moglibyśmy dyskutować, panie
i Platforma Obywatelska
pośle.
Te
panie pośle, w jaki
ważne
sposób pan liczy, pan sumuje,
rzeczy.
A jeżeli na tych listach podpisali się ci sami, to co? To
ale to, panie redaktorze, nawet jeżeli to byłoby
to
milion obywateli, to nie mówmy, że
ja wiem,
milion obywateli.
Tylko 6 milionów brzmi lepiej
jeżeli
niż milion,
jeżeli jest 6 milionów podzielić przez 3, to jest po 2 miliony obywateli w różnych tematach, a wiemy doskonale, że na przykład w sprawach lasów państwowych podpisywały się inne osoby niż te, które podpisywały się w sprawie...
A jak pan sądzi, Senat zgodzi się na referendum?
No, ja myślę, że marszałek Borusewicz dzisiaj bardzo dokładnie przysłuchuje się temu, o czym rozmawiamy, a tak mówiąc poważnie, zrobi tak, jak pani Ewa Kopacz, premier i Platforma Obywatelska zadecydują, bo będzie to decyzja polityczna.
Ale to nie decyzja marszałka Borusewicza, tylko Senatu.
Będzie to decyzja Platformy Obywatelskiej, tak jak przy
I
poprzednim
pan liczy,
referendum.
Że będzie to jaka decyzja?
Na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Podejrzewam, że prace na ten temat i dyskusje w klubie Platformy Obywatelskiej trwają.
Pan minister?
No 2 tygodnie mamy na te
decyzje. A pan jak sądzi?
Należy przeanalizować. No ja już też tu powiedziałem wcześniej, kwestia konstytucyjności tych pytań i tych z pierwszego referendum, jak i z tego drugiego referendum.
Ale to Senat będzie brał pod uwagę
będzie
opinie,
brał, bo te opinie również stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej, bo tam mamy też te elementy, kwestie godzin pracy komisji, kwestie urn, zabezpieczenia. Wiemy, jakie mieliśmy zamieszanie niedawno, rok temu, więc myślę, że tutaj temu wszystkiemu trzeba się bardzo dobrze przyjrzeć.
Ale przypuszcza pan, że Senat zagłosuje za, czy...
Nie wiem, nie jestem senatorem, nie rozmawiałem.
Ale obserwuje pan pracę Senatu, zna pan arytmetykę.
Chciałem powiedzieć, że w przyszłym tygodniu może coś więcej będę wiedział, bo się zorientuję, jak koledzy i
a pani posłanka Agnieszka Pomaska, której koledzy w Senacie stanowią większość, myśli, że...
Szczerze mówiąc nie wiem. Ja wiem, że traktują to bardzo poważnie i myślę, że każde działania prezydenta Rzeczypospolitej będą traktowali poważnie, ale to nie znaczy, że mają bezkrytycznie podchodzić do propozycji Andrzeja Dudy, więc z tego co wiem, ten wniosek w ogóle jeszcze chyba nie trafił formalnie do Senatu, przynajmniej tak wczoraj mówił pan marszałek, także na pewno się nad...
Wyglądało, że już trafił.
Wypowiedź marszałka konkretne Borusewicza pytania były nawet po też. Tym, jak dostał wniosek.
Ale wczoraj rzeczywiście jeszcze nie dzisiaj, dzisiaj to pokazało.
Natomiast na te pytania, one to też jakby... Trzeba się przyjrzeć szczegółowo samym pytaniom, czy one są jasne, czy one są klarowne i czy to, co mówiłam na początku, czy są stawiane w sposób uczciwy. Ja mam co do tego wątpliwości.
Ja się trzymam ustroju, konstytucji. Myślę, tutaj nad tym trzeba by było. To jest zasadnicza sprawa. Konstytucja to jest nasza Biblia, więc myślę, że to jest ważne i tak jak konstytucję uchwalimy, możemy ją zmieniać, ale w takim kierunku możemy pójść, że będzie demokracja bezpośrednia, a nie parlamentarno-gabinetowa, ale to naród powinien się wypowiedzieć.
W najważniejszych tematach właśnie może się wypowiedzieć naród, to się z panem ministrem zgadzam i dajmy narodowi możliwość wypowiedzieć się w najważniejszych tematach w momencie, kiedy obywatele tego oczekują. A to, że podpisywali się pod tymi wnioskami, świadczy o tym, że było to dla nich ważne. I gdyby Platforma Obywatelska nie odrzuciła tych wniosków referendalnych, te referenda byłyby wcześniej. Dzisiaj byśmy tej dyskusji nie musieli przeprowadzać. Wiedzielibyśmy, czego oczekują Polacy.
Kalendarz wygląda tak, proszę państwa, że teraz czekamy na decyzję Senatu w sprawie tej zasadniczej, czy to referendum w ogóle się odbędzie. Tak, i to jest prosta konkluzja chyba z naszej dzisiaj gorącej dyskusji, za którą dziękuję pani posłance Agnieszce Pomaskiej. Pomaska, bo tutaj mamy pytania słuchacza. Jak odmieniać pani
nazwisko? Tak, to jest nazwisko przymiotnikowe, także Pomaskiej, tak samo jak
Agnieszki Pomaskiej.
Dziękuję bardzo.
Słuchaczu, sam usłyszałeś, jak to trzeba. Z nazwiskiem pana posła Andrzeja Jaworskiego nie ma problemu.
Dziękuję bardzo.
I tak samo też chyba nie ma problemu.
Moje nazwisko Bogdana tak samo jak nazwisko Jaworskiego.
Marek Lesiński, dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.
Tak samo, Jaworski, Jaworską.